Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry Pani Julio.
Przed nami problem, z którego mam wrażenie, że wszyscy zdają sobie sprawę, ale jest on bardzo bagatelizowany. Mowa o uzależnieniu od technologii. Otacza nas dziś ona z każdej strony. Każdy ma w ręku smartfon, a w nim konta w mediach społecznościowych i aplikacje dosłownie od wszystkiego. Panie Katarzyno, czy jest w ogóle możliwe, aby ograniczać dziś kontakt z internetem i technologią?
Na pewno w pracy z pacjentami uzależnionymi od technologii to jest zupełnie taka nowość, jeśli chodzi o podejście do różnicy między tym, że jestem abstynentem i że jestem na przykład już wyleczony albo radzę sobie z uzależnieniem od technologii, dlatego że tutaj w przeciwieństwie do alkoholu na przykład nie ma absolutnie mowy o całkowitej abstynencji, ponieważ tak jak pani powiedziała, bardzo dużo rzeczy wymaga od nas kontaktu z cyfryzacją jednak. Chociażby aplikacje bankowe, czy to, że przez operowanie moimi pieniędzmi musi odbywać się przez bank, więc nie ma do końca takiej możliwości, żeby zupełnie z tej technologii zrezygnować.
Czym w zasadzie charakteryzuje się uzależnienie od technologii? Jak można je odróżnić od tej takiej normalnej dzisiejszej konsumpcji szeroko pojętych mediów?
Jeżeli chodzi o uzależnienia generalnie, to tutaj nigdy nie rozgraniczamy uzależnienia od technologii, czy od hazardu, czy od alkoholu, że to się czymś różni, ponieważ zawsze jest pięć takich głównych kryteriów, gdzie my opieramy się, diagnozując pacjenta na nich i sprawdzamy, czy ten pacjent faktycznie ma problem. Jest to przede wszystkim pragnienie i chęć takiego ciągłego tutaj nie zażywania środka, a używania środka, czyli korzystania jednak z tej technologii. To, że my mamy takie poczucie takiego głodu, a więc, że ja potrzebuję sprawdzić, że nasz układ nerwowy cały czas wytwarza nam takie ciśnienie, że jeżeli my nie zaspokoimy go, to pojawiają się objawy, w cudzysłowie powiem, odstawienne, a więc to, że stajemy się bardziej nerwowi, że jesteśmy rozdrażnieni, że zawalamy jakieś rzeczy w pracy, czy gdzieś w jakichś takich ważnych relacjach chociażby, ponieważ my musimy, mamy taki wewnętrzny przymus, a więc to jest... Myślę, że taka kluczowa kwestia, na której ja się skupiam, że widzę, jak pacjent sobie radzi z tym, gdy nie ma, ile czasu może nie mieć, jak to wygląda w jego przypadku.
Czy są jakieś grupy osób, które są najbardziej narażone na popadnięcie w takie właśnie uzależnienie?
Niestety grupą, która najbardziej jest narażona na uzależnienie od technologii, jest ta grupa najmłodszych użytkowników. Mam tutaj na myśli dzieci, które niestety, jak Państwo pewnie widzicie, spacerując chociażby po mieście, już malutkie dzieci, takie w wózeczkach, one bardzo często jadąc w wózku mają kontakt z tą technologią, gdzieś mają ten telefon przed oczami. I to, że to dziecko nie korzysta samo z niego i nie dotyka i nie skroluje palcem, absolutnie nie oznacza, że ma barierę ochronną, która jest nad nim jak parasol i ochroni go przed negatywnym wpływem jednak technologii, ponieważ sam fakt niebieskiego światła, ilości bodźców, które docierają do takiego małego organizmu, powoduje, że to dziecko szybciej takie negatywne mechanizmy w sobie wytwarza, takiego pragnienia zaspokojenia, jeżeli chodzi o jego układ nerwowy.
Po co w zasadzie ludzie uciekają od świata rzeczywistego w świat technologii? Co im to daje, co ich tam przyciąga?
Wydaje mi się, że z jednej strony może być to adrenalina, z drugiej strony w dzisiejszych czasach, tak jak ja obserwuję, jeżeli chodzi o moją młodzież, z którą pracuję i którą mam pod opieką terapeutyczną, to jest tak, że uciekają przede wszystkim po to, żeby znaleźć jakieś relacje, które w cudzysłowie też będą bezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że w realnym świecie możesz spotkać coś takiego, jak odrzucenie, wstyd, różnego rodzaju emocje, których na żywo przeżywanie może być trudne. Zwłaszcza, że na przykład pochodzisz z trudnego domu, masz jakieś trudne doświadczenia, natomiast w internecie wystarczy, że zrobisz X, albo wyjdziesz z rozmowy, albo kogoś zablokujesz i nie masz tej relacji, a więc tutaj jest takie pozorne bezpieczeństwo, które ta technologia daje, a więc też fajna taka furtka, możliwość ucieczki, że dobra, tutaj to nie będę się jakoś angażowała, spróbuję w internecie, prawda?
Trochę już o tym pani wspomniała wcześniej, ale na jakie aspekty życia najbardziej może wpłynąć zbyt częste zaglądanie w ekran? Jak oddziałuje to konkretne uzależnienie na relacje międzyludzkie i stosunek do pracy na przykład?
Znaczy właśnie tutaj relacje to było pierwsze, co mi się nasunęło, jak zaczęła pani pytać, ponieważ to relacje najbardziej cierpią, bo to jest tak, że jak ja spotykam już pacjenta, który jest uzależniony od technologii, czy można powiedzieć od cyfryzacji, to jest to taki pacjent, który faktycznie w realnym życiu jest bardzo samotny, ponieważ on tutaj, jeśli chodzi o te relacje personalne w swojej rodzinie chociażby, to wszystko traktuje bardzo płytko, ponieważ tak jak powiedzieliśmy wcześniej, on poszukuje czegoś innego, on potrzebuje większych bodźców i takie rzeczy domowe, zwyczajne mogą być albo za nudne, albo zbyt trudne. A więc tutaj te relacje będą cierpiały najbardziej, a jeżeli chodzi o efektywność pracownika uzależnionego od technologii, to taka efektywność myślę, że jest na poziomie jakichś 40%, ponieważ klient, on jest mocno rozbity między tym światem realnym, w którym musi coś tam zrobić, a więc robi totalne minimum, a tym światem cyfrowym, w którym on gdzieś tam cały czas zagląda, do którego on wychodzi. Tutaj jeżeli my nie odkładamy, tak jak na przykład są różne zawody militarne czy policja, gdzie odkładamy do koszyka i po 8 godzinach odbieram ten telefon, ja uważam, że to jest bardzo fajny, bezpieczny pomysł na pracę w ogóle, czy na przykład w święta zachęcam do takiego koszyka przed drzwiami, żeby wszyscy wrzucili tam telefony i wtedy zasiedli do wigilijnego stołu na przykład.
Co do tych relacji, to warto też wspomnieć o tym, że mamy też dzisiaj trochę tak do czynienia z taką epidemią samotności, że te relacje teoretycznie są w internecie kreowane, ale jednak w świecie rzeczywistym jest ten deficyt jakiejś takiej bliskości, tej relacyjności.
Tutaj pani Julko, faktycznie tak jest, że podbijanie ilości osób obserwujących albo osób, które są moimi znajomymi, fikcyjnymi, zupełnie nijak się ma do takiego testu, który często przeprowadzam, gdy pytam pacjenta, jak myślisz, a gdybyś wrzucił, że jest ci dzisiaj bardzo źle i potrzebujesz pomocy, to ile osób realnie przyjechałoby dziś do ciebie do domu po tym poście na przykład, który wrzucasz na swoje socjale? I tutaj faktycznie pacjenci, nawet jeżeli mają po 1000, po 2, po więcej znajomych, to powiedzą, że może jedna osoba, jakaś z najbliższej rodziny. I wtedy to jest takie, o kurczę, faktycznie, to jak to jest z moimi relacjami? Kiedy ja z nim ostatnio rozmawiam, jeżeli on mi przyszedł na myśl, prawda?
Mhm. A co to uzależnienie robi nam samym? Mam na myśli, jaki wpływ na mózg mają dzisiejsze media?
Jeżeli chodzi o dzisiejsze media, to najbardziej popularne teraz, tak jak obserwuję, trendują, to są shorty różnego rodzaju, czyli różne krótkie filmiki, co powoduje, że nasz układ nerwowy jest cały czas stymulowany, a więc on cały czas dostaje przez neuroprzekaźniki tą dopaminę i on tej dopaminy bardziej potrzebuje, a więc tak jakby mamy tutaj równie pochyłą do dołu, ponieważ gdy ja podbijam to, a więc cały czas sprawdzam, szukam, czekam, może jeszcze coś zobaczę, może jeszcze coś ujrzę, to ten układ nerwowy on jest cały czas bombardowany, a więc wszystkie neuroprzekaźniki, czy hormony szczęścia odpowiedzialne za to, że ja będę dobrze się czuć, one zderzają się z tą dużą dawką adrenaliny, z czymś takim, jakbyśmy poszły do kasyna i zaczęły grać. Mhm. Tak obie w tym momencie dzisiaj. To są, tak jak pani powiedziałam na samym początku, identyczne właściwie kryteria, bo my będziemy to samo czuć. Nasz mózg będzie to samo czuł i to samą krzywdę mu wyrządzamy, jeżeli my nie jesteśmy w stanie tego zbalansować.
Ostatnio coraz częściej spotykam się również z trendem powrotu do natury. Popularne stają się z powrotem spacery po lesie, prowadzenie działki i tym podobne aktywności. Oczywiście jest to później relacjonowane w sieci, ale czy jest to dobry znak na przyszłość? Może rzeczywiście chcemy z tej ścieżki zawrócić?
Wydaje mi się, że to bardzo dobra droga do tego, żeby zbalansować i zrównoważyć to, do czego w tym momencie doprowadza właściwie ten dzisiejszy cyfrowy, technologiczny świat, ponieważ gdy my wędrujemy, windujemy i wyszukujemy ciągle nowych aktywności, nowych stymulacji w sieci, to każdy z nas dojdzie do pewnej ściany, bo każdy z nas ma pewien sufit, co będzie powodowało, że ten zwrot w kierunku natury, zwrot w kierunku tego, że wyłączam słuchawki, że siedzę w ciszy, to mindfulness od dzisiaj popularne, czy yoga, to jest coś, co nas bardzo w tym momencie interesuje, do czego my też w gabinetach dążymy, żeby pacjent próbował sam balansować, że używaj równomiernie i później schudźmy z tych godzin, bo to będzie dobry kierunek do tego, żebyś wyleczył się z tego uzależnienia od technologii.
Mhm. I tym akcentem będziemy kończyć naszą poranną rozmowę Radia Centrum. Dziś była z nami psychoterapeutka uzależnień i pedagogzka resocjalizacyjna Katarzyna Walczewska. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję również, udanych Mikołajek wszystkim życzę. Do widzenia.
A przed mikrofonem była z wami Julia Bogucka. Do usłyszenia już za tydzień.